Proszę otwórzcie. Pierwszy rozdział objawienia. Słyszeliście wersety, które przeczytał Sebastian. Przeczytamy na początek pierwszy rozdział. W dzisiejszym kazaniu będzie chodziło o posłuszeństwo widokowi, wizji, bardziej niż temu, co usłyszymy, bardziej temu, co powinniśmy zobaczyć. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej poprowadzić nas w posłuszeństwie wiary, tak abyśmy byli posłuszni temu, co zobaczymy. Amen. Tak więc tytuł dzisiejszego kazania: Nie bój się, Chrystus wywyższony. Chrystus zwycięsko wywyższony. Podsumowaniem, co jest głównym tematem Księgi Objawienia, może na sam początek, może wcześniej, podsumowaniem, co jest podsumowaniem całej służby Jezusa na ziemi i całą służbę Jezusa na ziemi można podsumować na wiele różnych sposobów, ale jednym słowem, jakim możemy to uczynić, to słowo uniżenie. Chrystus przyszedł jako sługa, Chrystus przyszedł, aby wypełnić w posłuszeństwie wolę Ojca, aby uniżyć się, jak pamiętamy w liście do Filipian, uniżyć się aż do śmierci i później jest jeszcze to podkreślenie i to śmierci krzyżowej. Księga Objawienia na pewno o tym nie jest. Księga Objawienia w przeciwieństwie do uniżenia jest o wywyższeniu, jest o zwycięskim wywyższeniu Chrystusa nad ziemią. Także to jest, zapamiętajcie, tematem tej księgi. Tak więc stare stworzenie zostanie wkrótce osądzone i jak przypadło na stare stworzenie, jak zapewne doskonale się orientujecie, kto je osądzi? Osądzą je nauczyciele starego stworzenia, czyli aniołowie. To aniołowie osądzą i wyleją gniew Boży nad starym stworzeniem. Jerozolima z domem pośrodku jest uosobieniem wszelkiego zła, miejscem, na którym skupi się cała wina wszech wieków i cały sąd spadnie właśnie na Jerozolimę. I czytamy o tym w Mateusza 23:34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew. Słuchajcie, to mówi Bóg, który sądzi, to On decyduje, jak przebiegają te relacje winy, powiedzmy. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Za prawdę, podkreślenie naszego Pana, powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. I później Jezus lamentuje nad Jerozolimą, werset 38, zwróćcie uwagę, oto wam dom wasz pusty zostanie. Dom zostanie pusty. Ale po to, żeby wykonać wyrok śmierci nad Jerozolimą i nad nowym, starym stworzeniem, potrzebnych jest dwóch świadków. I w Ewangelii Mateusza 12:32 czytamy: a jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Tak więc przyszedł pierwszy świadek, przyszedł syn. Co z nim zrobili? Zabili go. Syn następnie posłał ducha w dzień Pięćdziesiątnicy i w rzeczy samej niektórzy, wielu, uwierzyło w niego. Ci natomiast, którzy nie uwierzyli, tych czeka niewyobrażalny horror. Ich los zostaje już przypieczętowany, dlatego że Jezus będzie wywyższony. Jedna rzecz, na którą pewnie, jeżeli jesteście tacy jak ja, pewnie nie zwróciliście uwagi. Jezus zapowiadał sąd i zniszczenie starego porządku wielokrotnie w Ewangeliach. Przepowiadał sąd i zniszczenie starego porządku o wiele częściej niż swoje zmartwychwstanie. Jezus będzie wywyższony z Jerozolimy i ze Starego Świata nie zostanie nic. Jak widzicie, nawet w tym samym rozdziale jest kolejna zapowiedź sądu, który spadnie na Stary. Jeśli chodzi o Księgę Objawienia, autorem objawienia jest Jan, choć niektórzy to kwestionują, a kwestionują, żebyście byli świadomi, dlaczego to kwestionują. Kwestionują z tej przyczyny, że styl objawienia jest dość różny od innych pism janowych, czyli od listów i od Ewangelii. Podczas gdy objawienie wyraźnie, pismo natchnione wyraźnie stwierdza, że to Jan jest autorem, ale nawet my moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie, że nie do końca. Ale co my mielibyśmy na myśli? Mielibyśmy na myśli to, że wiele części z Księgi Objawienia jest podyktowanych, zostało mu podyktowane, a inne natomiast to jest po prostu relacja, którą on zapisuje. Jeśli chodzi o datę Księgi Objawienia, to głównie na podstawie treści, jak widzieliście, na podstawie pierwszego urywku, głównie na podstawie treści to zdecydowanie kilka lat, może następne kilka lat, jak widzicie, co ma się stać wkrótce, czas bowiem jest bliski, to są tylko niektóre z wielu urywków, które wskazują na to, że to, o czym pisze Jan, wkrótce będzie miało miejsce. Czyli zdecydowanie przed rokiem 70, pewnie za panowania Nerona, około 67 lub 8 roku. W innym miejscu czytamy niepieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Nie tylko ja, ale w wielu innych miejscach, na przykład w liście do Hebrajczyków, pamiętacie, apostoł Paweł mówi o starym stworzeniu, jakich słów używa? Uwaga, bliskie jest zaniku. Jeszcze chwilę, jeszcze widzimy, jeszcze stoi, ale bliskie jest zaniku. Tak więc adresatami objawienia, jak widzimy, są cudzy, są kościoły. Adresatem jest nowe stworzenie. Rzeczy, które wkrótce się wydarzą, będą nieprzyjemne. Nie będą przyjemne, ale będą niewyobrażalnym dramatem i Bóg chce, aby Jego cudzy, czyli ci, którzy Go słuchają, wiedzieli, co się zacznie dziać i na nich Bogu zależy, nie na innych. Co więcej, jak już wspomniałem, te rzeczy wkrótce się wydarzą i niektórzy mówią, że no, ale naprawdę Biblia nie mówi, nie ma na myśli tego, co mówi. No, jeżeli Biblia nie ma na myśli tego, co jasno stwierdza i podkreśla w wielu miejscach, no to już naprawdę nie wiadomo, co Biblia mówi, jeżeli taką hermeneutykę będziemy stosować. Zgodnie z tym początkiem chociażby, czas jest bliski. Rzeczy, o których jest mowa, wydarzą się wkrótce, zgodnie zresztą z tym, co zapowiedział nasz Pan, ale kiedy On mówił, te rzeczy były jeszcze stosunkowo odległe, dlatego że ponad 40 lat jeszcze musiało upłynąć. Kiedy padają słowa naszego Pana, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Księga Objawienia jest jedną z bardziej zaniedbanych ksiąg. Pytanie, czy powinniśmy ją czytać? I oczywiście z przykazaniem, które przychodzi do nas w drugim Tymoteusza, trzecim rozdziale, całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Odpowiedź jest jednoznaczna, oczywiście, że tak. Mamy czytać Księgę Objawienia. Nie możesz zaniedbać jakiejś części Bożego Objawienia bez poniesienia szkody na duchu swoim. I słuchajcie, wielcy tego świata, jak na przykład Marcin Luther, od którego możemy się uczyć bardzo wiele, jeśli chodzi o odwagę, bezkompromisowość, poświęcenie wszystkiego dla Boga, miał zastraszająco brzydkie podejście do Księgi Objawienia. Także to na pewno w tym sensie nie był dla nas przykładem. Ale nie tylko on. Zwróćcie uwagę, Jan Calvin napisał komentarz nieomal do każdej księgi w Biblii, ale z jakiegoś powodu zaniedbał, zostawił Księgę Objawienia. Tak więc powinniśmy ją czytać, bo zwróćcie uwagę na trzeci werset. Błogosławiony, już mamy na samym początku obietnicę błogosławieństwa związaną z czytaniem, słuchaniem i co ciekawe, dziwne i ciekawe, kto posłuszny jest tej księdze. To jest dopiero bardzo interesujące stwierdzenie. Którzy słuchają słów tego proroctwa, ale którzy jeszcze je zachowują, którzy są posłuszni. Co to znaczy posłuszeństwo Księdze Objawienia? Jak już wspomniałem dwukrotnie, masz żyć, to oznacza to. Masz żyć według widoku, który zobaczysz. A jaki jest to widok? Jest to obraz wywyższonego Chrystusa. Masz to zobaczyć i żyć według tego widoku. Czyli z jednej strony jest to księga najbardziej zaniedbana przez ludzi dojrzałych, skądinąd, którzy powinni do niej się zwracać. A z drugiej strony, co często ma też miejsce, gdzie najczęściej udają się ludzie nowonawróceni? Pamiętasz jeszcze? Gdzie to taki twój pierwszy kontakt z Biblią? Gdzieś poszedł? No oczywiście udają się do Księgi Objawienia. Udają się do tej księgi, do zrozumienia której są najgorzej wyposażeni. I później wychodzą im rzeczy przedziwne i mnożą się dziwni pretendenci, nauczyciele. Pamiętacie wykresy, interpretacje tych, którzy twierdzą, że to właśnie oni pochwycili klucz do wyjaśnienia, o czym ta księga mówi. Z czego wynika problem w zrozumieniu tej księgi? I otóż problem wynika z bardzo prostej przyczyny, jedno słowo, takie najistotniejsze, to jest oczywiście lenistwo. To jest z tego wynika nasz problem, że nie możemy pojąć tej księgi. Otóż Księga Objawienia jako ostatnia z ksiąg, czyli zwieńczenie Bożego Objawienia, nie urwała się z koinki, nie przyleciała z kosmosu w 13 odcinku, ale używa pojęć i odwołuje się do rzeczy, które już wcześniej zostały powiedziane w Biblii. Czyli Księga Objawienia, nawet bardziej niż inne księgi, zakłada coś, co brzmi bardzo niedorzecznie w naszych uszach. Ta księga, wiecie co zakłada? Ta księga zakłada, że czytasz Biblię. Zakłada, że ją znasz. Wreszcie ta księga zakłada twoją pracowitość i twoje zdyscyplinowanie. Raczej niż czy w przeciwieństwie do niedojrzałej pogoni za sensacją, jak u świeżego konwertyty. Ja chcę sensacji, ja chcę coś atrakcyjnego, a nie jakiegoś. Tak więc zacznijmy krótko. Pierwszy werset, jak widzicie, pierwszy werset objawienie. To słowo jest, brzmi apokalipsa, stąd też nazwa częstokroć tej księgi. Ale pierwsze słowo to objawienie. Wiecie, co znaczy objawienie? Czy apokalipsa? Znaczy objawienie. Jednak niektórzy podchodzą do objawienia tak, jakby się ona, ta księga, zaczynała od słów ukrycie, albo tajemnica, albo enigma Jezusa Chrystusa. Podczas gdy, jak widzicie, jest objawienie. Ha! Celem tej księgi jest objawienie, a nie zagmatwanie. Kościół cierpi. Słuchajcie, to jest ten kontekst. Kościół cierpi. Jan cierpi. Jan jest pośrodku ucisku, wielkiego ucisku. I teraz nie chodzi o to, aby go upokorzyć, aby nam pokazać, żeśmy głupi, ale chodzi o to, aby objawić. Jan coś zobaczy na własne oczy i to nam właśnie przekaże. Przekaże nam objawienie, uprzedzi nas zawczasu o tym, co się wydarzy i przekaże nam o wiele więcej. Tak więc Bóg nie chce, nie zostawi nas samych, ale On nam wytłumaczy i zaraz dojdziemy do 20 wersetu pierwszego rozdziału i zobaczycie, że już na początku nam tłumaczy, co się dzieje. W 17 rozdziale będzie urywek o wielkiej wszetecznicy, i Jan wtedy powie, nie rozumiem, zgubiłem się. To w ogóle jest jakaś, nie pojmuję, co się dzieje, jestem zdumiony. Na co anioł od razu podchodzi do niego i mówi, dlaczego jesteś zdumiony? Spokojnie, wyluzuj, ja ci to wyjaśnię. Co ten obraz, który widzisz, a który cię tak niepokoi, nie wiesz, do czego to przypiąć. Ja ci wyjaśnię, co ten obraz oznacza. Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia. I teraz zobaczcie, pierwszy raz, pierwszy werset, pierwszy raz mamy przedstawioną kuchnię, cały ciąg, jak to objawienie zostało nam dane. Masz tam numerki, macie chronologicznie. Oto Bóg dał objawienie Jezusowi, który z kolei posłał anioła do Jana, aby ten objawił sługom, tym, którzy są posłuszni, co się wkrótce wydarzy. Tak więc Bóg Jezusowi który posłał anioła do Jana, do sług. A następnie w drugim wersecie, jak widzimy, Jan zaświadczył o wszystkim, co zobaczył. Cała ta księga, chodzi o widzenie w tej księdze. Chodzi o to, abyś ty widział, abym ja postrzegał te obrazy, które Jan będzie malował. I teraz wracając jeszcze raz, trzeci raz do pierwszego wersetu. Często zwracam na to uwagę. I teraz najważniejszym wersetem w pewnym sensie w całej Księdze Objawienia jest właśnie ten pierwszy werset i częstokroć nie czytamy pierwszego wersetu. I po części za nasze problemy odpowiedzialne są złe tłumaczenia. Wszystkie polskie tłumaczenia poległy, te trzy najważniejsze. I dlatego posłużymy się teraz Miłoszem, pierwszy werset. I słuchajcie, to nie jest kwestia jakiejś debaty, że ojej, może to jest jakoś niejasno, może to, kto wie, jak to należy oddać. Nie, to jest oczywisty, prosty fakt, który po prostu został zaniedbany przez naszych tłumaczy. Uznali to za nieistotne. Miłosz pisze, specjalista, może nie tyle od wiary, ale od greki. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać sługom swoim, co ma stać się wkrótce, a posławszy swego anioła, oznajmił to znakami słudze swemu Janowi, który przyświadcza słowu Boga i świadectwu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, i zwróćcie uwagę, co zobaczył. Tak więc Bóg posłał swojego anioła, aby ten w bardzo precyzyjny, specyficzny sposób oznajmił znakami, po angielsku signified, to, co ma się wkrótce stać. Czyli już w pierwszym wersecie jest mowa o tym, jakie to jest objawienie. Objawienie nie jest dosłowne, jak za chwilę zobaczymy, ale to objawienie zostało nam dane przy pomocy znaków. I teraz w skrócie, jak należy w takim razie interpretować Księgę Objawienia? No ja powiem przekornie, należy ją interpretować dosłownie, ze zrozumieniem, jakie jest znaczenie biblijnych znaków, których ona używa. Innymi słowy, musisz, ja muszę i ty musisz się nauczyć języka Biblii. W jaki sposób Biblia używa pojęć. Kolejne pytanie jest takie, po co Jan pisze ten list? W jakim kontekście? Jakie zastosowanie ma ten list dla nas? Bo to jest taki poważny zarzut, który na przykład premilenialiści wystosowują. Skoro pisze o rzeczach, które miały wydarzyć się wkrótce, czyli w roku 70, to czy ta księga ma jeszcze dla nas jakieś zastosowanie? Otóż Jan pisze list, żeby pocieszyć kościoły, żeby je uprzedzić, zanim zaczną się dziać rzeczy z Jerozolimą. A rzeczy będą potworne, ponad 1 milion, ponad 1 milion ludzi zginie, świątynia zostanie wyrównana z poziomem ziemi. Jan pisze pośrodku prześladowań, które jeszcze bardziej się nasilą. I teraz pośrodku tego wszystkiego zachętą ma być obraz, widok wywyższonego Chrystusa. Jakie jest zastosowanie dzisiaj? Czy skoro wypełniło się w 70 roku, to my mamy jakieś zastosowanie? I słuchajcie, odpowiedź jest nadal oczywista i mam nadzieję, że sami ją już widzicie. Dlaczego? Dlatego, że i dzisiaj lewiatany i bestie szaleją, krwiożercze Nerony. I dzisiaj zabraniają oddawania Bogu czci, zamykają kościoły, zabraniają podróżować. Krwiożercy atakują Ukrainę, grożą Polsce. Bestie Unii Europejskiej są równie groźne. I co teraz? Co teraz? Gdzie Kościół ma znaleźć pociechę? I oczywiście tak jak wtedy, za czasów Jana, tak i obecnie, w widoku, tym samym widoku, który zobaczymy dzisiaj, czyli w widoku wywyższonego Chrystusa, który co więcej nas miłuje. O tym jest ta księga. I teraz pamiętać musimy o jednej zasadzie. I słuchajcie, pamiętajcie o tej zasadzie, bo to jest bezwzględnie prawdziwa zasada. Pamiętać musimy, że Kościół to zawsze prześladowany Kościół. Jeżeli Kościół pozostaje wierny, zawsze jest prześladowany. Chyba że jest jak kościoły na zachodzie Europy, czy niektóre kościoły w Petersburgu. Jan jest i Jan pisze pośrodku ucisku, Kościół jest pośrodku ucisku. Werset 4, Andrzej, weź, jeżeli dobrze. Tak, werset 4. Ponownie pojawia się adresat listu. Są to kościoły, kościoły w Azji, jak widzicie, i przesłanie jest przesłaniem pokoju, zapewnieniem o łasce. I już pojawia się coś, co wprawia nas w lekkie zakłopotanie. Od 7 duchów. Od 7 duchów. Łaska wam i pokój od tego, który ma przyjść i od 7 duchów. I jest to nic innego jak tylko pełnia Bożej obecności. Biblijne, starotestamentowe określenie Ducha Świętego, które znajdujemy w Księdze Zachariasza, 4 rozdziale. Ale wiemy, czy mamy to potwierdzone jeszcze, wiecie gdzie. Też jeszcze raz, po raz trzeci, w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie właśnie szatan przyjmuje imitację Boga, imitację Ducha Świętego przez siedem groźniejszych duchów, o których tam jest mowa. I teraz piąty werset. Zwróćcie uwagę, piąty werset. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Jest to świadek wierny, świadectwo Jezusa jest prawdziwe. On przyszedł i opowiedział nam o Ojcu. On jest, pamiętacie, on jest wiernym odwzorowaniem tego, kim jest Ojciec. Co więcej, Jezus powiada rzeczy, które są wiarygodne, jak na przykład, ja pokonałem świat. Następnie mówi, ja jestem z wami po wszystkie dni. Wierzysz w to? Wierzysz, że świadek wiarygodny przemówił? Następnie pierworodny z umarłych, to jest kolejne jego imię. W 1 Koryntian 15:20 czytamy, tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, którzy pomarli. I oczywiście Kolosan, pierwszy rozdział, on jest przed wszystkim i wszystko na nim, w nim ma istnienie i on jest głową ciała, kościoła, on jest początkiem i pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Tak więc zmartwychwstanie jest tym, co wywyższa naszego Pana. Władca, kolejny władca nad królami ziemi, wywyższony władca nad władcami. To on jest królem. Rzeczy nie są takie, jakie się jawią. To nie Nerony tego świata, to nie Putiny tego świata, ale to Chrystus jest władcą nad władcami tego świata. I zwróćcie uwagę, świadek wierny, niech wam to nie umknie. Jeżeli chcecie więcej usłyszeć o tym, zapraszam na katechezę akurat dzisiejszą. Świadek wierny, pierworodny z umarłych, oczywiście każde z tych urzędów Chrystusa, to są urzędy z namaszczenia i to oznacza prorok, kapłan i król. Prorok, kapłan i król. I werset szósty, jeszcze werset piąty, zwróćcie uwagę, który ten nas umiłował. To jest złe tłumaczenie, tu jest zdecydowanie lepsze, który nas miłuje. Jest to czas ciągły, teraźniejszy, który nas miłuje. Podkreślenie, nie umiłował, ale który nas miłuje. I Jan oczywiście o tym nigdy w życiu nie zapomniał. I co więcej, Chrystus nas miłuje i wyzwolił, uwolnił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Tak więc cokolwiek ciebie pęta, cokolwiek jest dla ciebie zniewoleniem, to pamiętaj, że Chrystus nie tyle przebaczył, nie tyle usprawiedliwił przez krew, bo to wszystko jest prawda, ale uwolnił ciebie i mnie z tego, co próbuje cały czas zwyciężyć nad nami. I werset szósty, uczynił nas rodem królewskim i kapłanami jemu chwała. Także te urzędy stały się naszymi przez niego. I werset siódmy, oto nadchodzi z obłokami, przychodzi jeszcze raz, tym razem wywyższony z sądem. I werset siódmy, jak zauważacie, ma żydowski charakter. Jest mowa o ziemi, ziemi obiecanej, ale jest mowa o plemionach. Czas nadszedł na sprawiedliwy sąd nad ohydą jerozolimską, która mordowała proroków, jak widzieliśmy, od wieków. I werset ósmy, imię naszego Boga powtórzone w odniesieniu do Jezusa w wersecie później 18. Tak więc pierwszy wstęp mamy za nami. Czas teraz na drugi wstęp od 9 wersetu. Drugi wstęp, który Jan nam oferuje. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W Dzień Pański wpadłem w zachwycenie. Słuchajcie, no widzicie, to jest ten problem, jeżeli mamy, nie widzę zbyt wielu Biblii. Jeżeli macie Biblię, koniecznie to przekreślcie, żadne zachwycenie, ale w duchu, w Dzień Pański byłem w duchu. Tak więc jeszcze raz mamy powiedziane, do kogo i dlaczego księga została napisana. Oto prześladowany Jan nazywa siebie jak? Nazywa siebie bratem w cierpieniu, w wielkim ucisku. To jest ta trybulacja, jak mówią niektórzy, ale to jest ten wielki ucisk, którego Jan już doświadcza i Kościoły doświadczają, a jeszcze więcej nadchodzi wkrótce. I my doświadczamy, otrzymuje to objawienie od Ducha na wyspie Patmos i otrzymuje Dzień Pański. Co to jest Dzień Pański? Jest to Dzień Zmartwychwstania. Jest to pierwszy dzień po sabacie, nowy, zmartwychwstały, możemy powiedzieć, sabat. I ja słyszę potężny głos za sobą. Głos mówi, już mu dyktuję, co widzisz, zapisz w księdze i poślij 7 kościołom. Tak więc w Dzień Pański, w duchu, niektórzy mówią i wydaje się, że w bardzo uzasadniony sposób, że właśnie z tego powodu, z powodu tego wersetu, to nabożeństwo, plan nabożeństwa jest planem tej księgi. Dlatego, że mamy wstęp, uwielbienie Boga na samym początku, w pierwszym rozdziale. Później mamy grzech, wyznanie grzechów. Później mamy zapewnienie o przebaczeniu, jak pamiętacie, czwarty, piąty rozdział i tak dalej. Tak więc objawienie przychodzi do Jana, skierowane jest do Kościoła. I teraz kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać na podstawie 11 wersetu, jest to, że Kościół odgrywa najważniejszą rolę w historii. Kiedy ma miejsce pandemia, kiedy władcy zamykają kościoły i dyktują pastorom, jak należy wielbić Boga, kiedy Rosja morderczo najeżdża Ukrainę, we wszystkim tym jest jedno podstawowe pytanie, od którego należy rozpocząć wszelkie rozważanie. Co Bóg czyni w odniesieniu do swego ludu? Co Bóg czyni z Kościołem? I to jest to kluczowe pytanie w historii. Nigdy nie zapominajmy, że w całej historii chodzi właśnie o Kościół. W całej historii chodzi o zbawienie. Kościół nie jest jakąś przystawką historii, ale właśnie wszystko się kręci wokół ludu Bożego. Co Bóg robi, co Bóg robi z Kościołem podczas pandemii, co Bóg robi z Kościołem na Ukrainie. To właśnie przez Kościół. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie przez Kościół Bóg zaprowadza odnowienie, pamiętajmy, wszech rzeczy. Werset 12. I obróciłem się. Czyli Jan słyszał głos, potężny głos, jak trąby, za plecami. Obróciłem się, żeby zobaczyć, kto przemawia, żeby zobaczyć głos, który przemawia. Odwraca się i widzi, pierwsze co widzi, to 7 złotych świeczników. A między świecznikami widać postać i dokładnie to wszystko według opisu proroka Daniela w 10 rozdziale. Ale słuchajcie, chodzi o to, abyśmy i my zobaczyli to, co Jan widział. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników, złotych, czyli drogocennych. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotem, pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Kapłani, czy najwyższy kapłan, wchodzący do przybytku, byli ubrani na podobieństwo Syna Człowieczego, bo to jest wzór, którego odwzorowanie widzimy w Starym. To jest ten wzorzec. Włosy, głowa śnieżno-białe, oczy jak płomień ognia. Oto postać sprawiedliwego kapłana i króla, który sądzić będzie tak, jak należy. Przed jego wzrokiem zwróćcie uwagę jego oczy, nic się nie ukryje. Oczy Pana przepatrują całą ziemię, według Zachariasza 4:10. Biegną przez całą ziemię, przenikające, oznaczające sąd. Każde spojrzenie, gdy się patrzycie na mnie, często przemawianie oznacza tremę. Dlaczego? Bo wzrok oznacza sąd. Werset 15. Stopy jak mosiądz rozżarzony w piecu. Tak przez chwilę zatrzymam się nad tym. I mamy świątynię. Wiemy przecież doskonale, że ciało naszego Pana to świątynia. Sam o tym powiedział. Zbóżcie tę świątynię, ja ją w trzy dni odbuduję. Świątynia opowiadała o Jezusie. Pamiętacie te nazwy, które przy omawianiu budowania świątyni występowały z pierwszej królewskiej? Mamy dom, no i my jesteśmy domem ducha. Mamy twarz, żebra i ramiona świątyni. Dziwne. W odniesieniu do świątyni. I tutaj mamy, w 15 wersecie, mamy nogi czy stopy naszego Pana. Stopy wyglądają jak polerowany w piecu rozżarzony mosiądz. I teraz co to oznacza? I to pytanie jest oczywiście łatwe. To pytanie jest łatwe. Trudniejsze pytanie jest takie. Dlaczego przy okazji stóp, nóg Jezusa, Jan wspomina głos Jezusa i opisuje go jak szum wielu wód, a Daniel opisuje go jak wrzawa mnóstwa ludu? Dlaczego akurat przy okazji stóp? I oczywiście nie liczę, że kazanie, które było powiedziane 5 lat temu, że ktoś może je pamiętać, ale oczywiście nogi czy stopy naszego Pana to są, odpowiadają w świątyni kolumną u wejścia do świątyni i kolumny tak wyglądały, z tym, że chwała tutaj jest nieporównywalnie większa. Głos, jak głos wielu wód, każda z kolumn, jak pamiętacie, była zwiększona na górze kilkudziesięcioma, 96, i to jest kolejny urywek, jabłek, granaty na wietrze, które wydawały dźwięk. I Księga Jeremiasza, 52, akurat w Księdze Jeremiasza, nie w pierwszej królewskiej, w Księdze Jeremiasza akurat mamy przedstawiony te dodatkowe informacje, że zwiększenie kolumny było w środku puste i wokoło były jabłka granatu 96 na każdej kolumnie, które na wietrze, nie z każdej strony. Słuchajcie, tu też nie ma żadnych dylematów, dlatego że słowo jest wiatr. Tylko że tłumaczą, w żaden sposób to nie pasowało. No i co im zrobimy? Ale na wietrze wydawały dźwięk. I oczywiście jest jeszcze jedno wytłumaczenie, dlaczego wrzawa i głos wielu wód. Dlatego, że jak pamiętacie, najwyższy kapłan miał dzwoneczki wokół dołu swojej szaty, w której wchodził do miejsca najświętszego. Tak więc, idąc dalej, werset 16. mamy 7 gwiazd, ostry miecz, widzicie, nie mamy żadnego problemu, wiemy doskonale, czym jest ostry miecz obosieczny. Twarz jak słońce, momentalnie powinniśmy myśleć o dwóch rzeczach, góra przemienienia i oblicze naszego Pana, które było pełne światła, na górze przemienienia i twarz Mojżesza, która musiała być przykryta z powodu blasku, ale ta chwała twarzy Mojżesza osłabła z czasem. Tutaj tak mamy chwałę nieprzemijającą. I teraz reakcja Jana jest taka, że padł do nóg jak martwy. Śmierć, ma miejsce śmierć. W drugiej Mojżeszowej czytamy, nadto powiedział Bóg, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Jan obejrzał i padł jak martwy. Izajasz 6 rozdział, jestem, rozkładam się. Dokładnie tam jest powiedziane, czyli daleko zaawansowana śmierć ma miejsce w wypadku proroka Izajasza. I jeszcze podobną rzecz, dość interesującą, mamy w księdze Hioba, związaną z oglądaniem Boga. Ale Jan pada do stóp i ta reakcja jest jak najbardziej odpowiednia, dlatego że tutaj tak należy paść jak martwy do stóp na widok Chrystusa wywyższonego. Jan jeszcze będzie padał do stóp dwukrotnie przed kim? Przed aniołem, który przekazuje mu to objawienie. Jaka wtedy reakcja będzie anioła? Co ty robisz? Wstawaj! Ja jestem takim samym sługą jak ty. Co ty robisz? Nie rób tego! Pomyłka! Podczas gdy tutaj, o nie, tu nie ma absolutnie, w 17 wersecie nie ma żadnej pomyłki. Tak więc nasz Pan, który w prawym ręku trzyma 7 gwiazd, ale zwróćcie uwagę, to nie przeszkadza w niczym, że kładzie prawą dłoń na Janie i mówi, nie bój się, co jest imieniem wręcz naszego Pana. I w wersecie 19 mamy plan Księgi Objawienia. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. I dochodzimy do 20 wersetu. I zobaczcie, Bóg od razu nie chce rzeczy ukryć przed nami. Nie chce nas wpędzić w jakieś niezrozumienie, ale od razu tłumaczy nam, co się dzieje. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników, tajemnica, której byś sam, gdybym ja ci tego nie objawił, nie odkrył. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. I później zaraz w pierwszym wersecie kolejnego rozdziału powie do anioła zborów w Efezie. Tak więc Jezus tłumaczy Janowi to, co widział. Ten list jest pisany właśnie do anioła, każdego z aniołów, każdego z 7 zborów. I oczywiście anioł zborów, często też tak się modlimy, to jest pastor, to jest ten, który jest przywódcą, pasterzem danego zboru. Świeczniki, zwróćmy uwagę, 7 kościołów to świeczników, nie tyle światłem, co świecznikiem, światłem jest Chrystus. I dopiero teraz możemy powiedzieć, że Kościół jest światłem. Kościół jest światłem, którego ciemność nie przezwycięży. Tak więc Biblia zapewnia nas, Chrystus trzyma nas wszystkich w swojej dłoni. I nikt nie jest w stanie nas wyrwać. W szczególny sposób trzyma pastorów. Biada tym, którzy są niewierni. Nadchodzą, Jan pisze, nadchodzą czasy próby, wielu prześladowań. Podobnie i my już przez takie rzeczy żeśmy przeszli. I to jeszcze nie jest koniec. Pamiętaj, kto jest twoim Panem. Pamiętaj o widoku, o obrazie wywyższonego Chrystusa, który ten widok i obraz będzie dla nas umocnieniem pośrodku tych rzeczy. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, abyśmy nie zapomnieli, ale abyśmy w wierze widzieli Ciebie takim, jakim jesteś, jako wywyższony w zwycięstwie Pan. Amen.